Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam pani poseł.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Z reprezentacjami części ugrupowań politycznych spotkał się w minionym tygodniu prezydent Karol Nawrocki. O tym na początek naszej rozmowy. W spotkaniach wszystkich klubów poza Prawem i Sprawiedliwością uczestniczyło kilka osób z każdego klubu i koła. To były spotkania, które miały formalny charakter, sztywne ramy czasowe. Inną formę miało spotkanie z Prawem i Sprawiedliwością. Zaproszony został cały klub. Prezydent szczególnie was lubi, że w ten sposób został klub PiS potraktowany?
Ja myślę, że może nie tyle szczególnie lubi, co bardzo liczy się ze zdaniem klubu Prawa i Sprawiedliwość, który jest przecież największym klubem w polskim parlamencie i też ideowo mamy dużo do zaproponowania rzeczy, które także są akceptowane przez pana prezydenta. Choćby kwestia spojrzenia na rozwój gospodarczy, także sprawy dotyczące podatków są sprawami, które są dla nas wspólnie. Już nie wspomnę o tym, że bardzo wiele nas łączy, jeżeli chodzi o spojrzenie na Polskę i jej bezpieczeństwo, bo tutaj w zasadzie nie ma żadnego rozdźwięku pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a prezydentem Karolem Nawrockim, dla którego także bezpieczeństwo naszego kraju jest priorytetem. A więc tematów bardzo dużo. Mówiliśmy też o bezpieczeństwie zdrowotnym Polaków. Podkreślaliśmy to, że w tej chwili polska służba zdrowia znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, że nie ma w zasadzie rozwiązań proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a te, które są, niestety odbijają się na bezpieczeństwie zdrowotnym naszych polskich pacjentów. Więc mnóstwo tematów, które poruszyliśmy i myślę, że pan prezydent z radością, uwagą, ale też z wielką zadumą pochylał się nad tymi problemami, bo sygnalizowaliśmy także nadchodzące problemy. Nie tylko sprawy dotyczące rolnictwa, Mercosuru, ale także kwestie dotyczące chociażby programu SAFE i tego, jak przemysł obronny będzie potraktowany przy zastosowaniu tego instrumentu.
Tak jak już mówimy o programie SAFE, czyli o unijnych pieniądzach, które mają pójść na modernizację sił zbrojnych w Polsce, PiS ma określone obiekcje co do tego programu. Jakie to są obiekcje? Bo z wypowiedzi choćby szefa MON Cezarego Tomczyka wynikało, wydamy te pieniądze w 80%, jeżeli chodzi o polskie zakłady zbrojeniowe, to są duże środki, możemy się tylko z nich cieszyć. Jakie są te wasze zastrzeżenia co do programu SAFE?
No trzeba jasno powiedzieć, że te 85 miliardów złotych to jest tak naprawdę kwota, która jest kwotą pożyczki, a więc wszyscy Polacy będą uczestniczyć w spłacie tych środków. I kolejna rzecz.
Ale mówią eksperci, to są środki oprocentowane na przykład taniej niż te, które obecnie pożyczamy na takie zakupy w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Przez pierwsze 10 lat tylko odsetki, później na spłatę całości kolejnych 35 lat, więc są to preferencyjne pieniądze.
Nie wiem, czy 3% to jest niskie oprocentowanie. Mam tutaj przy tej kwocie tak wysokiej spore wątpliwości. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, która jest istotna, musimy patrzeć na potencjał polskiego przemysłu obronnego. Czy rzeczywiście deklaracje Ministerstwa Obrony Narodowej mówiące o tym, że 80% tych środków pozostanie w naszym przemyśle obronnym są prawdziwe, realne, to szczerze wątpię, dlatego że niestety nie można tych środków przeznaczyć na zwiększenie potencjału produkcyjnego, a taka była narracja jeszcze przed grudniem 2025 roku między innymi rządzących. W tej chwili okazuje się, że można je przeznaczyć tylko i wyłącznie na zakup, a wiemy, że możliwości produkcyjne naszego przemysłu obronnego są ograniczone i tu nie ma co ukrywać. I ponad 65% komponentów ma pochodzić z europejskiego przemysłu, co wyraźnie wskazuje, że tak naprawdę głównymi dostawcami w ramach programu SAFE mogą być podmioty produkujące broń, ale pochodzące z krajów takich jak Niemcy oraz Francja, więc niestety może się okazać, że nasz przemysł obronny w rzeczywistości na tym nie skorzysta. To jest jakby jedna rzecz. I już mamy tego skutki. Decyzja o tym, że wóz bojowy ciężki nie będzie montowany w Hucie Stalowa Wola zapadła. W najbliższą środę odbędzie się zespół parlamentarny pod kierunkiem pana ministra Rafała Webera, temu właśnie poświęcony, bo ta decyzja nas zaskakuje, dlatego że Huta Stalowa Wola ma ogromne doświadczenie w zakresie produkcji przecież lekkiego wozu bojowego Borsuk i nie rozumiemy, z jakiego powodu nastąpiła decyzja o przeniesieniu produkcji
z tego,
innego
co przeciekło do mediów w sprawie ciężkiego BWP i umieszczenia bodaj w Poznaniu chyba jego produkcji. Wynikało to, że Huta Stalowa Wola owszem ma ogromne doświadczenie, ale w tej chwili brakuje hucie potencjału, bo jest obciążona zamówieniami właśnie na Borsuka, po części na Rosomaka, Kraba i tak dalej, i tak dalej.
Więc... I tu wracamy jakby do jądra odpowiedzi, jaki będzie problem z realizacją programu SAFE. Tam też są ramy czasowe, kiedy z programu należy skorzystać i jeżeli popatrzymy na ten potencjał naszego przemysłu obronnego, to niestety, ale bez środków inwestycyjnych na jego zwiększenie nie będziemy w stanie tak naprawdę tej produkcji zaspokoić w ramach własnych potrzeb, czyli będziemy jednak zdani na dostawy pochodzące, tak jak wspomniałam, z Niemiec czy z Francji. Oczywiście cieszy założenie budowy Tarczy Wschód, tyle tylko, że proszę pamiętać, że za ostatnie 2 lata powstało zaledwie 1,5 kilometra tych fortyfikacji obronnych, no a mamy kilkaset kilometrów, 700 kilometrów granicy do osłony, a więc no pytanie, ile czasu potrzeba rządowi na to, aby ten projekt zrealizować w całości, pozostaje słuszne.
Pani poseł, sięgając do sondaży, w najnowszym sondażu CBOS z 30 stycznia Koalicja Obywatelska na pierwszym miejscu ponad 29%, Prawo i Sprawiedliwość 24%, ale to może nie jest sprawa główna tego pojedynku sondażowego między dwoma głównymi partiami, bo na trzecim miejscu Konfederacja Wolność i Niepodległość 11,2% i Konfederacja Korony Polskiej następna 9,8%. I gdyby zsumować te wyniki obu konfederacji, no to jest ciut więcej niż Prawo i Sprawiedliwość w granicach 21%. Jest alarm w PiS, że coś, co na prawo od waszego ugrupowania no jakby idzie do góry w sondażach. Obawiacie się konfederacji, połączonych sił tych dwóch konfederacji?
Trzeba jasno powiedzieć, że wiarygodność sondaży w ostatnim czasie została mocno podkopana. Ja przypomnę, że poprzedni sondaż zakończył się tak naprawdę trochę skandalem, bo byliśmy w takiej sytuacji, że przez kilka godzin kto inny był ogłoszony jako lider z wynikiem sondażowym znaczącym, a kto inny potem ostatecznie tą palmę pierwszeństwa otrzymał. Więc ja tutaj śmiem powątpiewać w to, jak rzetelne są wyniki sondażowe. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, no, drodzy Państwo, Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w tej chwili szeroko zakrojone konsultacje z obywatelami dotyczące założeń przyszłego programu i na ogłoszenie tego programu jest jeszcze za wcześnie. Proszę pamiętać, że jako formacja polityczna mamy największą wiarygodność, że program, który ogłaszamy, skutecznie realizujemy w przypadku dojścia do władzy. I spośród ugrupowań politycznych na polskiej scenie politycznej żadne ugrupowanie poza Prawem i Sprawiedliwością takiej wiarygodności nie ma. Poza tym połączenie wsparcia dla przedsiębiorców polskich z jednoczesnym wspieraniem osób indywidualnych, które znajdują się w różnych sytuacjach kryzysowych, jest bardzo potrzebne. Jesteśmy ciągle społeczeństwem, które wymaga takiego zrównoważonego traktowania ludzi, a więc z jednej strony gospodarka wolnorynkowa, ale z drugiej strony wsparcie dla tych, którzy w gospodarce wolnorynkowej się nie odnajdują. I pomoc społeczna jest także atutem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Konfederacja dość mocno w swojej narracji idzie w kierunku gospodarki wolnorynkowej, zakładającej likwidację bezpłatnego szkolnictwa, także i bezpłatnej służby zdrowia. A wiemy, że no nie każdy w naszym społeczeństwie znajduje się w takim stanie i w takiej kondycji, że jest w 100% w stanie zapewnić sobie potrzebny dostęp do tych usług, które gwarantuje mu Polska konstytucja, więc myślę, że gdy przychodzi do jakby porównania programowego, to Polacy wybierają jednak kierując się także zdrowym rozsądkiem. Poza tym, no trzeba też powiedzieć, że niektóre z tez propagowanych przez Grzegorza Brauna są wręcz szkodliwe. Negowanie Holokaustu, odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie z okresu II wojny światowej, to jest negowanie faktów. I myślę, że większość Polaków jest świadoma tego, że ugrupowanie, które może jest atrakcyjne, bo krzykliwe, w istocie no, nie gwarantuje skutecznego chronienia interesów Polski i Polaków, które gdyby miało dostęp do władzy i wpływania na przyszłość tego, co w Polsce się będzie działo.
Pani poseł, to jeszcze trochę o krajowym podwórku politycznym, chociaż po części związane to będzie także z zagranicą. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył do Sejmowej Komisji wniosek o obniżenie wynagrodzenia poselskiego dla Zbigniewa Ziobry. Ma to być spowodowane nieobecnościami polityka na posiedzeniach Sejmu i to jest jakby jedna odsłona tegoż konfliktu, trochę związanego z wymiarem sprawiedliwości, a trochę indywidualnego. I druga sprawa, Sejm uchwalił nowelę ustawy o KRS. Właściwie ona niewiele się różni od tego, co już trafiło do prezydenta i czego prezydent nie podpisał. Pewnie należy się spodziewać, że prezydent tej też nie podpisze. Jak pani skomentuje te dwie sprawy?
Jeżeli chodzi o kwestie związane z KRS-em, to ja myślę, że tutaj sprawa jest oczywista. Nie można pozwolić na to, ażeby tylko i wyłącznie środowisko sędziowskie decydowało o tym, kto opiniuje nominacje sędziowskie i nie można też pozwolić na różnicowanie samego środowiska sędziów w zależności od tego, kiedy nominacja została dokonana i przez kogo.
Ale oponenci mówią, to jest konsekwencja tego, co zrobił PiS, jeżeli chodzi o sądownictwo i opiniowanie przez samych sędziów, no to jest zachowanie postulatu niezależności sądownictwa jako tego trzeciego filaru władzy.
To ja powiem w ten sposób, że to jest konsekwencja tego błędu, który został dokonany przez koalicję Platformy Obywatelskiej i rządzących z Donaldem Tuskiem do 2015 roku, bo to oni wybrali, przypomnę, dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa na zapas, pomimo że nie upłynęła jeszcze kadencja wówczas urzędujących członków KRS-u, a więc to było nadużycie prawa, którego konsekwencje potem narastały przez kolejne lata. I druga rzecz, niezależność władzy sędziowskiej to jest konsekwencja niezawisłości sędziego w zakresie spraw, które rozpoznaje. Natomiast nawet Konstytucja amerykańska przewiduje pewne mechanizmy hamulcowe czy kontrolne, które sprawiają, że niezależne od siebie trzy rodzaje władzy wzajemnie się kontrolują i hamują, aby nie dochodziło do nadużyć. I takie mechanizmy są potrzebne także w odniesieniu do polskiego systemu ustrojowego, ale także i sądowego i myślę, że tutaj nie można mieć wątpliwości, że takim mechanizmem mogłaby być Krajowa Rada Sądownictwa.
Rozumiem,
w określonym składzie.
Negatywny stosunek do tej noweli Prawa
tak
i Sprawiedliwości,
jest.
A co z wnioskiem o obniżenie wynagrodzenia poselskiego dla Zbigniewa Ziobry?
Przypomnę tutaj, że pan były minister poseł Zbigniew Ziobro jest osobą, która z przyczyn politycznych otrzymała zarzuty, które są formą zemsty politycznej w związku z tym, że podejmował działania niekoniecznie dobrze odbierane przez obecnie rządzących.
Oponenci
i w związku
mówią, to są zarzuty wynikające z procesów karnych, jak gdyby, więc to też musimy tu wyraźnie powiedzieć.
Można mieć wątpliwości, czy urzędujący minister sprawiedliwości może otrzymać zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w odniesieniu do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ja uważam, że jest to zarzut typowo polityczny. I w konsekwencji otrzymał azyl na Węgrzech, czyli w kraju unijnym, a w związku z tym dopatrzono się także tego, że forma działania przeciwko Zbigniewowi Ziobrze jest motywowana względami politycznymi, a w Polsce w tej chwili nie ma gwarancji sprawiedliwego procesu. W związku z tym należy się zastanowić, czy te działania zmierzające do obniżenia uposażenia o 0,9 nie są działaniami także z podtekstem stricte politycznym. Bo oczywiście rozumiem potrącanie odpowiednich kwot z tytułu nieobecności w pracach komisji sejmowych, czy też na posiedzeniach, natomiast pytanie pozostaje o samą dietę, czy ona rzeczywiście nie powinna być zachowana. To raczej prawnicy powinni w kontekście uregulowań prawnych przeanalizować tę sytuację i zastanowić się, czy ta forma potrącenia tak wysoka nie jest formą także represjonowana pana Zbigniewa Ziobry.
Czas pokaże, jak to zostanie rozstrzygnięte. Kończymy dzisiejszą rozmowę, bo czas biegnie niesamowicie szybko. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Ewa Leniart była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.